Panie Mariuszu, a mógłby Pan, tutaj otworzymy jedną kopertę. Oddział rozpoznawczy komendanta okręgu, bo w nadczas akcji Burza, czyli operacji Ostra Brama, okręgi Wileński, Wiano i Nowogródzki Nów były połączone pod jedno dowództwo i Urbankiewicz był właśnie w tym oddziale, taki konnym, rozpoznawczym komendanta O, komendanta okręgów, czyli to powinno być później okręgów, czyli Wileńskiego i Nowogródzkiego. A tu napisane okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego. Nie było takiego okręgu, były dwa okręgi niezależne, w Ostrej Bramie połączone właśnie pod jednego dowódcę, generała Wilka. I to właśnie jest korespondencja z Anglii, jak i zaświadczenia weryfikacyjne Henry Grędzionek z Nowej Wilejki. Przepraszam, tu położymy. No bo co innego było oddziały, co innego brygady. Były brygady, oddziały i tak dalej, natomiast były bataliony. I to jest teczka, która pod jednym tytułem w zasadzie zawiera mało materiału, bo i o oddziałach, i o brygadach. Nie wiadomo, o których brygadach. To jest korespondencja z zarządem. Wtedy był zarząd główny Wiana. Tutaj są właśnie nazwiska i pseudonimy członków stowarzyszenia. To był rok 90. No. Na przykład Bekier Jan Jerzy, pseudonim Żbik. Data urodzenia 26 listopada 29 rok w Wilnie. Mieszka w Łodzi i tak po kolei. Dobra, no to mniej więcej wiemy, co mamy. Dużo informacji rozproszonych, nieuporządkowanych do końca. Oczy opisanych, ale archiwista powinien teraz tutaj to wszystko brać do ręki, przeglądać, opisywać, oceniać tego rangę. Czy to opisać tak czytelnie, żeby było wiadomo, że w tej teczce mamy dokumenty, powiedzmy, o tam brygadzie wileńskiej, takiej czy takiej, tam 15 stron, dokumenty dotyczące, powiedzmy, tam organizacji wjazdu, tam 10 stron, a resztę wspomnienia.
Jedyne, co bym wyodrębniła, to działalność stowarzyszenia współczesna, po 90.
No tak. Ale
to najłatwiej. Tak,
ja sądzę, że to należało to trochę jednak uporządkować, czyli po prostu to archiwum w ogóle, w jakiś sposób go uporządkować na części te wojenne, to, co było, nie wiem, tam między 39, powiedzmy, a tam 45 rokiem. Później tam chyba tak widzimy to harcerstwo, czyli to, co było do 1939 roku, czyli harcerze, tam jakieś wjazdy inne, bo tu jest dużo informacji takich na temat Wilna, ziemi wileńskiej, czyli tamto, później drugi dział wojny, a trzecie, ta druga konspiracja, powiedzmy, tam po wojnie. Później działalność tych ludzi łagrowa, bo to też jest dużo informacji o łagrach. Oni przecież mnóstwo tych ludzi było w łagrach i też później jak wrócili, ci, którzy przeżyli, pisali wspomnienia. Później kolejny dział to by było właśnie to stowarzyszenie, czyli Wiano i tak dalej. Kolejne to są te artykuły, które tu są w tych Wianach właśnie, tu mamy.
Pułkownik Urbankiewicz był po powrocie do Łodzi, był przede wszystkim dziennikarzem. Dziennikarzem telewizyjnym, później pisał liczne artykuły do dziennika łódzkiego. Pomijając tą działalność związaną ze stowarzyszeniem Wiano i ze zbieraniem wspomnień. I te teczki to nie ma tutaj takiego bałaganu. Nie, one nie są przypadkowo i widać, że tworzył je dziennikarz. I po prostu są to teczki tematyczne. I chociażby ORKO, Oddział Rozpoznawczy Komendanta Okręgu. I są zebrane materiały, zarówno te wojenne, jak i później to, co było związane z tym tematem w działalności stowarzyszenia. W tym pozornym chaosie jest metoda.
My teraz przeglądając też dokonujemy, chcąc nie chcąc, pewnych przemieszczeń, dlatego teczki uporządkowane przez pułkownika trzeba jeszcze raz nadać im miejsce, bo to wszystko ucieknie za chwilkę. Tutaj zdjęć już nie widzieliśmy w albumie.
I taka teczka leży na wierzchu, ma tytuł Album AK. O, tutaj w kościele poczet sztandarowy. Także mnóstwo, znaczy dużo zdjęć.
Panie Wojciechu, idąc tytułem teczek, to my właśnie się pomylimy i tam w środku nie odnajdziemy tego, co powinno być pod innym miejscem. No tytuł tej jest zupełnie wprowadzający. Bo w ogóle współczesna działalność musi być odłożona. To nie jest ta waga.
I teraz według mnie, gdybyśmy chcieli to zrobić porządnie, przygotować do skanowania i zrobienia w IPN-ie takiego zbioru pod tytułem na przykład Biuro Pułkownika Urbankiewicza, to wtedy by należało to już teraz, powiedzmy, opisać, zrobić zdjęcia i podzielić na właśnie te dokumenty, czyli rękopisy, maszynopisy, zdjęcia, czyli do tego roku właśnie do wojny, 39, później okres wojny światowej, II wojny światowej, po wojnie stowarzyszenie i I chyba tak byłoby najprościej.
Wydaje mi się, że pierwsza sprawa, że nawet tutaj uporządkowane są niechronologicznie, a w teczkach też nawet same te spinacze, czy na przykład takie na dłuższą metę też to niszczy papier, także najpierw zadbać o to, żeby odpowiednio była jakaś przechowywalnia, czy tam przechowywanie, a nawet później taka konserwacja, nawet taka zwyczajna. Nie musi być właściwie wielkie, ale na przykład są te pudła bezkwasowe, co też właściwie chronią przed odpowiednią temperaturą, wilgotnością, czy na przykład przed pożarem, także może o to zadbać, ale najpierw trzeba jednak tą teczkę izolować odpowiednio, ale do tego jest dużo i roboty dużo i właściwie tak, i daty chronologiczne, czyli po prostu z których lat to jest i temat, żeby nadać, może nawet błędnie ktoś nadać tam jakieś niefachowo, ale jednak żeby to było nadane, bo i później poukładać może na jakoś w innej pozycji.
A to jest dużo roboty.
Jest to prawie kilkanaście metrów bieżących. 14 metrów teczek, posługując się miarą archiwistów.
W bibliotece pod dole są też jeszcze dokumenty, tak?
Są i tu takie albumy, nawet bardzo ciekawe niektóre. Dobra, czyli...
Ale to archiwista by przyszedł zamówiony przez...
No tak, trzeba by... Ja to sądzę, że tutaj musielibyśmy się umówić, kto ma to robić, no nie i kiedy. W jakim czasie, bo to czy ktoś z Kurii, czy ktoś z IPN-u, ktoś od nas?
Ja po prostu może zaproponuję kanclerzowi, żeby żeby na przykład kilka osób przyjechało z archiwum, i wstępnie to spisało, ale nie wiem ile to potrwa, nie wiem, czy będę miał akceptację też.
Kilka dni to na pewno by potrwało.
Po prostu, ale już wtedy kiedy się zaczynają machla, kiedy kończą, nie tylko może tytuły.
Oni to robią inaczej, proszę się, zawiorą nową teczkę, wszystko robią od nowa. Od nowa ją opisują, wkładają wszystko.
My też, ale to czasu co nie miała, to właściwie to musi być, chyba że po prostu stowarzyszenie będzie miało na wpłaty na konto duże i wtedy można jakiegoś archiwistę, żeby on tu siedział. Może tak, ja jeszcze porozmawiam z kanclerzem, jak to widzi arcybiskup, bo właściwie na razie to jest nierozstrzygnięte, ale właśnie tu jest pracy co nie miała, żeby jakoś tam zrobić tak się należy, przynajmniej pod względem takiego uporządkowania, żeby to się nie niszczyło, bo jednak tu się trochę niszczy właśnie przez to złe przechowywanie. Tak.
Patrzcie, tu akurat temperatura jest odpowiednia, bo nie jest ani
gorąca. Póki to leży, to
jest suche, tak.
Jak zaczynamy my przeglądać niefachowo, ksiądz akurat zapewne czyni to w sposób fachowy.
Nie mamy rękawiczek białych.
Ale tutaj by należało w zasadzie co? Każdy papierek przejrzeć, tak?
No, ponieważ czasami się tam jakieś przypadkowe znajdowały w tych teczkach. Jeszcze nie jest doskonałe i ona swoją rolę spełnia tutaj. Tylko chodzi o to, żeby to skatalogować, żeby tę część historyczną stricte wydzielić i na przykład oddzielnie zamknąć, żeby to miało opis. Jak się szafa otwiera, to jest opis, prawda?
Janina Urbankiewicz, żona Jerzego Urbankiewicza.
Jakie znaczenie ma dla Pani to muzeum?
No ogromne, dlatego że muzeum jest związane z moim mężem. Ja śledziłam, jak on to muzeum zakładał, jak on się borykał z trudnościami, bo bardzo mu pomógł ksiądz Bednarek, bo przecież właściwie to był pomysł księdza Bednarka, żeby tutaj dać lokal dla akowców kresowych. Przecież ksiądz Bednarek na kresach nie był, a jakoś tak bardzo się ładnie ustosunkował do tego, że tutaj było mnóstwo akowców i nie tylko, zresztą ja też jestem z Wilna, także to jest zasługa i księdza Bednarka i mojego męża. I byłam świadkiem, jak mąż to muzeum zakładał. Przecież te wszystkie karabiny, które tutaj wiszą, to kupował od policjanta, który te karabiny znajdował w ziemi. I mąż mój z własnych oszczędności i emerytury kupował od niego do muzeum, a ja się nie przeciwstawiałam. Ja akceptowałam to, bo mąż Łodzianin mieszkał w czasie wojny w Wilnie, działała K, a Rosjanie go, kiedy przyszli do Wilna drugi raz, skazali na 15 lat lagrów sowieckich. On walczył o Wilno, mój Urban Kiewicz. Poza tym, kiedy byłam studentką, czytałam w Nowej Kulturze listy z Workuty, podpisane przez Pelkę. Kiedy poznałam męża tutaj w Łodzi, kiedy przyszedł organizować program telewizyjny o zieleni, bo ja jestem z zawodu architektem krajobrazu. I mąż w rozmowie ze mną, kiedy się przyznał, że walczył w AK Wileńskim, ja powiedziałam mu, że czytam takie fantastyczne listy z Workuty. Mąż się uśmiechnął, powiedział, to właśnie ja piszę te listy. No i tu się właśnie zaczęła moja znajomość z mężem. No i potem jako wilnianka, to właściwie imponował mi tym, że takie piękne rzeczy tutaj organizuje. Już go 14 lat nie ma, no a muzeum jest. I bardzo, bardzo się niepokoję o los tego muzeum, bo ci starzy akowcy mają ponad 90 lat, już umierają. No całe szczęście, że się znalazł pan Wojciech Grochowalski, który przez to, że znał męża mojego bardzo dobrze, że robi co robi. No to jest dla mnie wielka sprawa. Nadal dużo pracuję, bo mam jeszcze mnóstwo dokumentów, oryginałów związanych z Workutą, z działalnością męża. Koledzy mi tutaj podpowiadają, żebym te dokumenty trzymała, żebym tylko pilnowała tego. Też mam swoje lata, więc właściwie muszę jakoś to wszystko zorganizować.
Piotr Urbankiewicz.
Czy te wszystkie zbiory taty, one są tutaj w muzeum, czy są jeszcze gdzieś rozproszone?
Nie, w zasadzie większość jest tutaj, tak, tak. No mama jeszcze trochę tam ma jakiś dokument, trochę książek, ale tego już jest niewiele. Także w zasadzie tutaj.
Czy tata miał, nie wiem, od zawsze taką ideę, żeby powstało to muzeum?
Może i miał od zawsze, ale pojawiło się po 89 roku. Wtedy no, od razu.
Mogło, tak.
No tak, bo mogło. Tata nie mówił o tym wcześniej. W ogóle w latach tamtych poprzednich, komunistycznych, to niewiele o tym mówił, a nie pisał. No może jakieś notatki robił, a nikomu o tym nie mówił. Jakoś sobie to wszystko zamykał.
Część rzeczy to są jakieś jego zbiory, bo wiem, że sporo kupował też.
Znaczy to, co kupował, to jest tutaj, a nie był kolekcjonerem. Nie, nie, to nie o to chodzi. No książki jakieś, które kupował. Może w domu jest trochę jakiś jeszcze notatek różnych. No tam też tak samo jak w tym archiwum, tam też jest bałagan. Nie ma czasu, nie ma kiedy usiąść i uporządkować to. No mama próbuje, no ale tego jest niewiele.
Czy dobrze by było, żeby muzeum, tak się zastanawiam, było bardziej dostępne niż, nie wiem, w tej chwili to jest raz w miesiącu, tak? Czy?
Tak, to jest raz w miesiącu, no bo za bardzo tak pan Wojtek Grochowalski tutaj otwiera, przychodzi. No bo ktoś to musi opowiedzieć, opisać. Pan Mariusz też się deklarował, że będzie, no bo nie da się inaczej. Jak dojdziemy do 4 niedziel w miesiącu, to będzie dobrze. Ja się nie czuję kompetentny, żeby tutaj na przykład z młodzieżą, ze względów czysto naukowych.
To na przykład mamy numery od 1 tam do 7 i to są zeszyty, które były dedykowane albo jakiemuś wydarzeniu, albo jakiemuś człowiekowi, albo jakiejś akcji szczególnej, czyli coś więcej niż normalny pojedynczy numer tego czasopisma. I to powinno być w zasadzie, znaczy to jest biblioteka, czyli tutaj te książki, jak widać, tematyka wojskowa, wojenna, akowska. Historyczne oczywiście, no mnóstwo, dramatyka cyńskie, archipelagua, czyli no po tytułach widać, że to jest coś, co jest przygotowane przez pana Urbankiewicza właśnie tak bardzo tematycznie. Idziemy na górę do archiwum.
Archiwalny na górze.
Tak. Pokój archiwalny Okręgu Wileńskiego AK Wiano. To tu chłodno, takie poszczególne segregatory, nie? Numer 7. I tu jest spis teczki, nie segregator, czyli teczka, co ona zawiera. O generale Sikorskim, o cichociemnych. I są to albo wycinki prasowe. W tej są chyba tylko wycinki prasowe. Powstanie warszawskie na przykład. Czyli zbierane wycinki prasowe. Czyli to jest coś takiego, co nie każdego archiwistę może zainteresować. Czyli ten segregator właśnie, numer 7, zawiera wycinki prasowe.
A gdzie są te różne pisma?
64 i też powinna być na górze karta, co tu jest. Czyli Litwini i Polacy, dzieje sąsiedztwa.
Jest jakaś praca, tak?
No praca, maszynopis autora Wincentego Borodziewicza. I to jest gruba, gruba rzecz. Oryginał oczywiście, mam nadzieję, że podpisany przez niego. Czyli wszystko na ten temat.
Tu nie ma spisu jednego.
Tutaj nie ma spisu? No straj szkolny w Wilnie, jakiś o szkole średniej proponowany przez USB tajnym, czy w uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, który Urbankiewicz w czasie wojny chodził na jakieś zajęcia, chyba na wykłady z prawa. Gimnazjum Najświętszej Rodziny Nazarenki w Wilnie. No takie rzeczy, powiedzmy, które jakieś zapiski autorskie dotyczące tych spraw. Tutaj jakieś jego notatki, wycinki. Strajk szkolny, grudzień 39 rok, Wilno. Notateczka ma tytuł Tajne nauczanie w Wilnie. Czyli chodzi o szkoły, pewnie podstawowe, średnie, uniwersytet. Jakiś album. Album przestępców zwanych włóczęgami czarnej trzynastki. No to ta drużyna harcerska, słynna czarna trzynastka. Z tej drużyny było tych dwóch chłopaków, czyli Krep Deszeń i Zan, którzy zawiesili na baszcie biało-czerwoną flagę bodajże 13 lipca w czasie operacji Ostra Brama. Oni byli właśnie harcerzami czarnej trzynastki. No i tu mamy album właśnie tych, no ktoś zdjęcia powinny być. Wołocki Edward, pseudonim Parawka. Michał Iwaszko. Włóczęga Józef Krypajcis. Wiktor Diac, zwany wśród swoich Archirej. Proszę? No właśnie nie ma zdjęć. Albo nie było, albo ktoś to przekazywał, to je po prostu wy... Bo tak, bo widać, że... Że mogły być, tak, że były.
Tak.
Czyli dużo materiału o tej drużynie. Z okazji 60-lecia założenia naszej drużyny Antkowi, profesorowi z dowodu znania i tak dalej. Tutaj właśnie jakieś wspomnienia. Album wspomnień włóczęgów z życia czarnej trzynastki. Wileńskiej drużyny harcerzy. Wspomnienia. Bardzo ładne rzeczy. Przy tym mnóstwo z tych ludzi później było w brygadach i tak dalej wileńskich. Także tu są albumy. Tutaj znowu jakieś teczki. Na przykład wyjmujemy jedną. Teczka numer 2 i 3. Henryk Hipowicz Bogowski. Utwory literackie. Korespondencja z klubem AK w Wilnie. Aforyzmy. Czasopis.
A wiersze pisał Hipowicz.
Tak. Wspomnienia kresowe. Ireny Grackie, Jerzego Barojcza, Czesława Sowicza. Czyli mnóstwo wspomnień, które nadsyłane były tutaj do muzeum. Na przykład teczka Kedyw. Urbankiewicz był w Kedywie, w egzekutywie. Tu są na przykład zdjęcia jakieś niepopisywane. Wacław Zalewski, pseudonim Biały. No to są ciekawe materiały, ponieważ są udokumentowane ilustracjami. Korespondencja do Urbankiewicza właśnie w prawie Kedywu. To jest chyba takie współczesne rzeczy, bo to zjazd dokumentacji. Jakieś Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Biuro do Spraw Kombatantów, kwestionariusze osób ubiegających się o przyznanie uprawnień kombatanckich przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. To są wnioski, teczki, zdjęcia, decyzje. Tam są mundury w obu szafach.
Marzena Kumosińska, Instytut Pamięci Narodowej, oddział Łódź.
Jaka rola miałaby być IPN-u tutaj w pomocy, jeśli chodzi o zarchiwizowanie, uporządkowanie tych wszystkich dokumentów?
Parafia, która jest w tej chwili dysponentem tych zbiorów, Muzeum Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego, funkcjonuje przy parafii Miłosierdzia Bożego na łódzkim Teofilowie. Zwrócono się do nas o pomoc w zabezpieczeniu tego materiału historycznego. Przyglądamy się, będziemy chcieli, żeby nasi archiwiści obejrzeli te zbiory, zapoznali się z ich zawartością. To są dokumenty historyczne, bardzo cenne, datowane od lat 20., obejmujące okres okupacji w Wilnie, wpisujące w szereg ciekawostek zarówno z działań wojennych, ale to jest również dokumentacja związana z działalnością Stowarzyszenia Wiano, Stowarzyszenia Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego Wiano, i to jest troszeczkę inny ciężar gatunkowy. To dla Państwa tutaj, którzy prowadzą to muzeum, jest wszystko bardzo cenne, natomiast z punktu widzenia historyka trzeba się temu przyjrzeć w sposób systematyczny. Taka teczka, która dzisiaj zawiera części metalowe, foliówki, akta, czy też dokumenty, pamiątki, zdjęcia przemieszane ze sobą w sposób dowolny, powinna zostać opracowana tak, żeby służyła, i zależy nam również na tym, żeby te rzeczy zostały skatalogowane, ujęte w spisie, który będzie można udostępnić. Kwestią przyszłości i chyba tu wzajemnych ustaleń jest, jaki będzie ostateczny los tych dokumentów, bo być może kopie trafią do Instytutu Pamięci Narodowej, być może oryginały będą w kurii archidiecezji łódzkiej, w archiwum archidiecezji łódzkiej. Niemniej gdziekolwiek one się znajdą, powinna taka informacja funkcjonować i być przekazywana, tak by badacze dziejów Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego mogli do niej dotrzeć, bo z tym w ostatnim czasie było różnie. Wiadomo nam, zgłaszali się również do łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej badacze. Pewne tutaj takie przeszkody istniały, żeby do tych zbiorów móc się dostać i rzeczywiście byłoby rzeczą dobrą, żeby w jakiś sposób pomóc opracować ten zasób.
Wojciech Grechowalski, jestem od roku 2018 prezesem zarządu Stowarzyszenia Żołnierzy Kresowych Armii Krajowej w Jano.
To spotkanie co ma na celu? To jest takie organizacyjne na razie, tak?
Znaczy, jako zarząd organizujemy co najmniej 2 spotkania w roku. No i w tym roku 2019 to jest pierwsze nasze spotkanie. No niestety jest okres ferii zimowy, także część osób nie przyszło, część telefonowało, że no ile się czują, bo już niektórzy panowie mają po 95 lat. Mamy jeszcze 2 autentycznych żołnierzy brygad wileńskich Armii Krajowej, pana Jana Bekiera i pana Medarda Kozłowskiego, którzy walczyli z bronią w ręku, także to muzeum też jest ich, dla nich, o nich, o niego urządzali. No i takie spotkania, jak mówię, 2 razy w roku, a to dzisiejsze takie przedstawiające, co się wydarzyło w roku ubiegłym, podsumowanie i plany na rok 2019.
Wszyscy tutaj podkreślają, że dobrze, że pan się jakby włączył tutaj w działalność tego stowarzyszenia, dlatego że tych kombatantów ubywa, to są ludzie też coraz starsi, no i nie mają sił na taką działalność.
Pewna ciągłość historyczna i ta pewna prawda musi być przekazywana, oddawana i po to my, kolejne, drugie pokolenie młodsi jest, żeby oddać im ten, dać hołd, oddać tę sprawiedliwość i mówić o tym, pisać, pokazywać. Wobec pułkownika Orbankiewicza, który założył to muzeum i to stowarzyszenie, mam bardzo dużo atencji. Byliśmy przyjaciółmi. Jerzy mnie wiele nauczył, chociażby konno mnie też uczył jeździć. Mieliśmy mnóstwo wspólnych tematów. W związku z powyższym trochę spełniam chyba wobec niego taki mój dług osobisty, żeby dalej to muzeum trwało. Poprzedni zarząd dołożył do nazwy, czyli tych żołnierzy kresowych Armii Krajowej w Jan. No, także ich rodzin i przyjaciół. Także gdy już wszyscy kombatanci odejdą na wieczną wartę, wtedy mam nadzieję, że ich rodziny, spadkobiercy, dzieci, wnukowie, ale też przyjaciele żołnierzy kresowych Armii Krajowej będą chcieli tutaj przychodzić, oglądać i się włączyć w działalność tego muzeum, stowarzyszenia, bo tu mamy muzeum, bibliotekę i archiwum. W każdym razie jest w nazwie Wiano, bo w czasie II wojny światowej Okręg Wileński miał kryptonim Armii Krajowej Wiano, południowy sąsiedni kryptonim NUF. W czasie akcji Burza w operacji Ostra Brama te 2 okręgi były połączone pod jedno dowództwo generała Wilka, a pułkownik Jerzy Urbankiewicz, wtedy rotmistrz, był dowódcą takiego konnego zwiadu, to się nazywał Oddział Rozpoznawczy Komendanta Okręgów, czyli na te akcje Burza Okręgów Wiano i NUF. Także w muzeum nie tylko mówimy i dokumentujemy i pokazujemy historyczne pamiątki i rzeczy w archiwum związane z Wileńszczyzną i z Wianem, ale także Nowogródczyzną, tym okręgiem NUF.
Teraz stoicie przed takim problemem, że trzeba to archiwum uporządkować, tak?
Znaczy archiwum chcemy w jakiś sposób opracować tak, żeby go nawet digitalizować, żeby było bardziej, powiedzmy, do oglądania, do czytania i no, bardziej aktywne. Nie tylko, nie wiem, dla ludzi, którzy z ciekawości poznawczej by chcieli poczytać o AK, ale studentów, może pracowników, jakichś innych osób, które by chciały badać okres II wojny światowej na Wileńszczyźnie. Także jest pomysł, żeby to digitalizowało łódzkie IPN, ale tutaj chcemy, żeby to nasze archiwum było w tym miejscu, na pierwszym piętrze. Mamy tutaj w tych pomieszczeniach no, odpowiednie miejsca, szafy, temperaturę i tak dalej. To wszystko jest przechowywane bardzo dobrze. Ale jest to mnóstwo pracy, żeby to uporządkować i udostępnić po prostu no, ludziom, żeby to żyło, mówiąc tak już powiedzmy przenośnie. Żeby to nie było tylko schowane w szafach, a to jest mnóstwo materiału. 14 metrów bieżących dokumentacji, zdjęć, wspomnień, życiorysów, ludzi. Myślę, że bardzo ważna rzecz, którą pułkownik Urbankiewicz i jego koledzy zgromadzili w tym muzeum. Tutaj to musimy z kościołem, z parafią, z urzędem proboszczym ustalić, w jakim zakresie możemy dalej to muzeum pokazywać. No bo to jest faktycznie piękny zbiór. No, jak tutaj widzi pani nawet ta broń strzelecka i karabiny.
Robi wrażenie.
Tak, pistolety maszynowe i ręczne, karabiny maszynowe, granaty. No, mnóstwo rzeczy autentycznie z II II wojny światowej. Jak tu przychodzi młodzież, mamy takie lekcje historyczne z młodzieżą łódzkich szkół, to na nich robi największe wrażenie. Właśnie ta broń strzelecka. Później ta biała broń, czyli tam lance, szable, bagnety jakieś, zdjęcia oczywiście, ale ta broń to jest no coś, co istotnie, szczególnie chłopców, przyciąga uwagę i musimy to pokazywać, komentować. Także to jest coś, co można przyjść, obejrzeć w kościele właśnie na Teofilowie. Na razie w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, ja tu jestem od 10 do 12, ale mówię, na każde życzenie, żądanie mogę tutaj przyjść, to otworzyć, to muzeum. Stronę internetową uruchamiamy już teraz pod koniec lutego tego roku, także będziemy można obejrzeć zdjęcia, poczytać i też mieli z nami kontakt, także zapraszam do współpracy, do oglądania, jeżeli jakiś słuchacz by był zainteresowany tutaj być członkiem tego stowarzyszenia, to oczywiście go chętnie przyjmiemy.